Dzień dobry, proszę Państwa. Zrobiłam sobie właśnie ogromną litrową kawę w wielkim kubasie i tak sobie pomyślałam, że przy takiej kawie to w sumie aż szkoda byłoby nie nagrać podcastu jakiegoś. Więc jeżeli słyszycie taki szum pękającej pianki, to jest właśnie szum mojego wspaniałego cappuccino. Możecie też słyszeć inne dziwne dźwięki, za które Was bardzo przepraszam, to znaczy wiatr za oknem, który coś nie za bardzo odpuszcza, lub pralkę, która właśnie zaczęła wirować. Co prawda oddzieliłam się od niej dwojgiem zamkniętych drzwi, ale cały czas może być usłychać. No i niestety też słychać, że ja dziwnie gadam i za to Was najbardziej przepraszam. No ale niestety mam znowu zawalone zatoki i siedzę chora. No i czyżby to był już 537 raz w tym roku? No otóż nie, no dopiero trzeci, także spoko. Ale biorąc pod uwagę, że jest dopiero 6 lutego, no to jednak jest to trochę patologia. Pewnie kojarzycie taki mem krążący po internecie, że jest lekarz-patolog, czyli taki ziomeczek, który co prawda ma fartuch, kitel lekarski i te słuchawki, stetoskop przewieszone przez szyję, ale ma także przewieszoną przez ramię nerkę, czyli ten torebkę oczywiście, bo akurat przy okazji tego mema uznałam, że dobrze byłoby jednak ten szerszy kontekst wyjaśnić. No i wyciąga rękę do pacjentów i mówi: siema mordeczki, co napierdala? No więc być może do takiego powinnam się udać, żeby rozwiązał moją odwieczną zagadkę z zatokami. Ale poszłam do innego. Do super pani internistki, która chyba mi z nieba spadła, bo u takiego lekarza to przysięgam, że jak żyję, to jeszcze nie byłam. Wspaniała osoba. No i pani doktor właśnie próbuje znaleźć przyczynę tych moich biednych zatok zawalających się co chwilę. I co prawda na razie ma taką diagnozę z kosmosu, że w ogóle jest totalnie sfrikowana, ale bardzo jej ufam i stosuję się do zaleceń. No i mam nadzieję, że w końcu znajdziemy. No w każdym razie czuję, że jestem w dobrych rękach, tylko że niestety cały czas mnie tłuką te zatoki po głowie. I teraz śmieszny kontekst jest w ogóle z tymi zatokami, bo ja na przykład 2 razy w życiu, jak startowałam na zawodach pływackich, a total liczba moich zawodów pływackich to, jeśli się nie mylę, może 5 razy startowałam albo 6. No i w tym właśnie 2 razy startowałam z zawalonymi zatokami i oczywiście nie wiedziałam o tym, że już startuję chora na zatoki. Bo te moje zatoki właśnie dają takie mocno niespecyficzne objawy, że zanim jeszcze się poczuję faktycznie chora, to mam po prostu taką totalną niechęć do wszystkiego, ewentualnie trochę mnie boli głowa. No ale niestety jak już fajnie mi się rozwiną te zatoki i nie wysiedzę tego i grzecznie nie przeczekam, to niestety potrafi to ewoluować w jakieś bardzo dziwne kierunki. Na przykład jeszcze jak mieszkałam w Warszawie, to przegapiłam sobie takie zapalenie zatok, czy tam jakkolwiek to nazwać. No i miałam przez 2 miesiące taką infekcję, że już sobie robiłam rentgen płuc, żeby zobaczyć, czy tam coś się nie dzieje, bo kaszlałam jak stara gruźliczka. A poza tym czułam się w sumie w miarę dobrze i totalnie nikt nie wiedział, co mi jest. No aż w końcu po tych 2 miesiącach przełamałam się, żeby wziąć antybiotyk i słuchajcie, odpuściło mi to w jeden dzień. Normalnie w ciągu doby mi odpuściło. No i gadam do Was, przepraszam, o chorobach jak babcia jakaś, ale no z drugiej strony ja rocznikowo już mam 30 lat, więc może to nie jest aż takie głupie wcale. A co gorsza, wątek zatokowy jeszcze wcale nie zostanie zakończony, ponieważ chciałam Wam opowiedzieć też o szerszym kontekście i o dziwnych sytuacjach z tym związanych, a mianowicie właśnie o tych zawodach pływackich, na których startowałam z chorymi zatokami, nie wiedząc o tym, że mam chore zatoki, o czym dowiadywałam się później. I w ogóle chciałam Wam o tym opowiedzieć już w odcinku, w którym opowiadałam o tej swojej całej pływackiej przygodzie, ale zapomniałam wtedy, bo jak wiecie, zawsze tworzę na spontanie i bez żadnego scenariusza i bez żadnej agendy, więc po prostu wypadło mi to z głowy. Ale właśnie z tymi zawodami to jest tak, że ja startowałam kiedyś w marcu na krótkim basenie, czyli z zamiarem pobicia swoich życiówek, które miałam wyłącznie z długiego basenu. I to było, słuchajcie, szczerze mówiąc, nie mam pojęcia, gdzie to było. Chyba gdzieś to było na Śląsku i pewnie jechałam tam z Katowic, ale głowy sobie nie dam uciąć. No w każdym razie miałam jakąś taką straszną niechęć do wszystkiego, bolała mnie głowa, ale sobie myślałam, że no, trudno, no, chlor i tak dalej, duszne pomieszczenie, być może po prostu to od tego. No i pływałam słabo. Jak wówczas miałam życiówkę na 400 metrów dowolnym 5,33 z długiego basenu, to tam popłynęłam 5,43 na krótkim basenie. Na 200 kraulem też mi podobnie poszło, czyli no słabo. również na 200 zmiennym popłynęłam, dużo poniżej swoich oczekiwań. No i byłam mocno zawiedziona i wróciłam do domu, zaskoczona właściwie, bo wówczas treningowo miałam fantastyczny okres, no a na zawodach mi nie poszło i wtedy jeszcze nie wiedziałam dlaczego i dopiero kilka dni później się dowiedziałam dlaczego. I startowałam również, słuchajcie, w Warszawie na swoich ukochanych zawodach, otwartych mistrzostwach Warszawy w pływaniu Masters i to były moje chyba drugie zawody tam. No i oczywiście bardzo byłam nastawiona na to, że zrobię życiówki. I miałam właśnie to 5.33 swoje nieodżałowane na 400 i miałam też 3.01 na 200 zmiennym. No i wyobraźcie sobie, że tutaj jeszcze szerszego kontekstu potrzeba, ponieważ poprzedniego dnia, czyli w piątek przed zawodami, jeszcze będąc w Gdyni, robiłam ciężki trening na basenie. Zrobiłam jakieś chyba progowe 200. No i taka byłam raczej zawiedziona tym wszystkim i jeżeli się nie mylę, to chyba jeszcze trener mi kazał popłynąć dosyć szybko 400 metrów i to 400 metrów, aha, i ja miałam po prostu popłynąć poniżej 6 minut, a popłynęłam chyba jakoś, nie wiem, 5.59 albo 6.0 i byłam strasznie zawiedziona, bo wiedziałam, że o kurczę, coś tutaj jest nie tak, skoro nie jestem w stanie w miarę na luzie popłynąć poniżej 6 minut, to znaczy, że nie jest dobrze. No i pojechałam do tej Warszawy, następnego dnia przed zawodami jeszcze poszłam biegać, luźno, bo luźno, ale jednak, no i popłynęłam 3.01 na 200 zmiennym i 5.33 na 400 i byłam absolutnie zawiedziona tym i zaskoczona, bo to był naprawdę świetny okres treningowy i pływałam wtedy najszybciej w życiu na treningach i już nigdy później tak szybko nie pływałam, no a akurat, słuchajcie, znowu mi się trafiły zatoki. A rozpoznałam to po tym, że przez całe dwa dni siedziałam na tym basenie i absolutnie mi się nie chciało jeść. W ogóle nie czułam głodu, a to już jest taki naprawdę totalnie niechybny znak, że z tymi zatokami coś jest nie tak. Nie mam pojęcia, jakie to jest połączenie, ale rzeczywiście tak jest, że jak mnie chwytają te zatoki, to zazwyczaj absolutnie po prostu nie czuję głodu. Dziwne to jest. No w każdym razie, jak patrzę sobie z perspektywy już dosyć długiego czasu na te zawody, no to uznaję, że jednak byłam dla siebie okropnie beznadziejna. Że popłynęłam, kurczę, bardzo, bardzo, bardzo blisko życiówek, zwłaszcza na tych zawodach w Warszawie, kiedy jeszcze poprzedniego dnia robiłam trening. Aha, słuchajcie, jeszcze sobie przypomniałam, że przecież ja po tym basenie, jeszcze przed wyjazdem do Warszawy, to poszłam biegać i zrobiłam jeszcze trening progowy, biegowy. Więc no, rozumiecie, że kontekst jednak jest dosyć niepokojący, jeżeli chodzi o robienie życiówek pływackich następnego dnia i kolejnego dnia. No, w każdym razie rzeczywiście tak było. Ja wtedy absolutnie nie potrafiłam sobie wytłumaczyć, dlaczego tak jest, że ja nie zrobiłam tych życiówek. Przecież na treningach mi tak świetnie szło, przecież nie powinnam być zmęczona po tych treningach, które zrobiłam. No, a te 3 lata później, czy tam ile lat później, siedzę sobie i myślę sobie, Aśka, dlaczego ty byłaś taka beznadziejna dla siebie, że zrobiłaś mocne treningi, zrobiłaś potem zawody, popłynęłaś super blisko życiówek i to no jakby oznaczało, że jesteś w super formie w takim razie i że w ogóle te zawody nie powinny być wyznacznikiem tego, jak teraz pływasz i co z tego będzie, tylko ile jesteś w stanie z siebie wykrzesać jeszcze z tymi zatokami chorymi. No ja niestety mam taką tendencję do tego, żeby w ogóle tych swoich osiągnięć i jakichś tam kroków milowych kompletnie nie dostrzegać. Zawsze mi się wydaje, że mam underperformance, że tak powiem, no a dopiero po jakimś tam czasie widzę, jak było naprawdę. I to się powtarza wielokrotnie i głównie w kontekście sportowym oczywiście, ale nie tylko. Bo na przykład jak patrzę na siebie teraz, na to, co było rok temu i ile potrafiłam rzeczy połączyć i to, że potrafiłam wstawać o tej 4.20, żeby 4.40 wyjść na basen i żeby godzinę być w podróży, słuchajcie, do Gdańska, na drugi koniec miasta, żeby wziąć udział w treningu pływackim i wrócić i usiąść do pracy i potem wyjść na drugi trening, jeszcze zająć się psami i jeszcze w międzyczasie szukać sobie mieszkania, do którego się będę przeprowadzać za kilka miesięcy, to znaczy mówię o tym zeszłym roku oczywiście, bo teraz się nigdzie stąd nie ruszam, mam nadzieję. No i wtedy też mi się wydawało, że a przecież rok wcześniej to ja byłam jakaś tam bardziej zaangażowana, bardziej zdeterminowana, sprawniejsza, byłam w stanie dużo więcej zrobić i tak dalej. No a rok później mi się już wcale nie wydaje, że te 2 lata temu i ten rok to miały jakoś przepaść pomiędzy sobą, absolutnie nie. I też całe przygotowania do zeszłego sezonu były obarczone u mnie takim przeogromniastym niepokojem, bo strasznie się bałam, że trenuję mniej, trenuję jakoś mniejszym zaangażowaniem mentalnym, to znaczy mój mózg nie jest w 100% nakierunkowany na trening, tylko jeszcze na jakieś inne rzeczy. Że potrafię na przykład pójść na trening straszliwie niewyspana albo skacowana po imprezie i że to jest w ogóle przecież niedopuszczalne. No i że bardzo, bardzo długo źle mi szły treningi biegowe zwłaszcza. Czasami mi też bardzo źle szły treningi rowerowe, czasami mi zakładki szły tragicznie. Na basenie zaczęłam pływać sama i zaczęłam pływać między ludźmi i zaczęłam pływać dużo z boją i co prawda no strasznie się z tą boją poprawiłam, bo z poziomu takiego, że wkładam sobie tą bojkę między nogi i praktycznie się nie poruszam, tylko mam wrażenie, że stoję w miejscu, to zaczęłam pływać tak samo szybko, a czasami nawet szybciej niż bez boi, co jest no już bardzo wymiernym wskaźnikiem. No to mi się wydawało, że jest strasznie źle i że w ogóle muszę się chyba pogodzić z tym, że tutaj nadszedł właśnie ten czas i ten sezon, w którym wszyscy mnie zaczną wyprzedzać. I ci, co tam trenują z takim średnim zaangażowaniem, to też mnie będą wyprzedzać i tak dalej. No i wielgachne było moje zdziwienie, kiedy się okazało, że wcale nie. I że na przykład takie zawody w Bydgoszczy, to już wielokrotnie Wam opowiadałam, że były chyba najpiękniejszymi zawodami triatlonowymi w ogóle ever. Bo biorąc pod uwagę moje zaangażowanie w treningi i to, co zrobiłam i tak dalej, a to, co się wydarzyło na tych zawodach, no to uważam, że to był, no to była magia po prostu i strasznie sobie życzę kolejnych takich zawodów i to nie jednych, a wielu. Byłam naprawdę przezadowolona z tego, jak to się wtedy potoczyło, bo okazało się, że pływam najszybciej w życiu w triatlonach, że kręcę co najmniej tak samo dobrze jak w poprzednich sezonach, a jestem w stanie po tym jeszcze biec. I to chyba był największy szok, bo na przykład jak ktoś, kto trenował wcześniej u Tomka, kiedy ja jeszcze nie trenowałam, to na przykład mówił mi, że kiedy nie trenował u Tomka, no to źle mu się biegało po rowerze, a jak zaczął trenować u Tomka, to nagle wszystko się odmieniło i nagle się okazało, że nawet biega szybciej po tym rowerze niż na sucho. I ja sobie myślę, no to fajnie masz gościu, ale ja tak nie będę miała. No niestety nie, fajnie, być może u kogoś to działa, ale no u mnie aż takiego przełomu nie będzie. No i się okazało, że dokładnie jest taki sam przełom i że te treningi, które robię na rowerze teraz, zwłaszcza na trenażerze, w taki sposób się przekładają, że ja faktycznie jak schodzę z roweru, to jeszcze lepiej mi się biegnie, mimo że bardzo mocno jechałam, niż biegłabym na sucho. No w każdym razie teraz to mi się w ogóle biega tragicznie, ale to jest już temat na co najmniej kilka odcinków i strasznie bym chciała nad tym umieć po prostu tak strasznie nie rozkminiać. I oczywiście robię swoje, no teraz nie robię, bo zagluciło mnie i siedzę chora na chacie i bardzo chcę do jutra wyzdrowieć, bo mamy imprezę firmową podsumowującą rok w redakcji i no nie wyobrażam sobie w ogóle nie pójść, więc nafaszeruję się jakimiś ibuprofenami i tak dalej i polezę. Oczywiście na szczęście nie zarażam. No, gdybym miała jakieś wątpliwości, czy zarażam, to bym nie lazła, ale wiem, że to jest tylko coś takiego dziwnego u mnie zatokowego, a jeszcze pani interniska stwierdziła, że być może jestem uczulona na coś i dlatego te zatoki tak reagują, także no, szukamy. No a wracając jeszcze do zatok, bo jeszcze nie wszystko Wam powiedziałam, to śmieszna jest taka historia, że to wszystko mi się zaczęło przez to, prawdopodobnie, że jeszcze jak mieszkałam w Warszawie, to jeździłam, słuchajcie, 3 razy w tygodniu na Warszawiankę, czyli jakieś 4 kilometry od domu i jeździłam albo tramwajem, bo miałam zajezdnię tramwajową pod nosem i wiózł mnie ten tramwaj prawie pod Warszawiankę, albo jeździłam rowerem, zazwyczaj w sumie rowerem. I 2 razy w tygodniu jeździłam także na Inflancką, czyli na Żoliborz, z Mokotowa / Służewca, więc to już było jakieś 10-12 kilometrów. I ten trening na Inflanckiej kończyłam o godzinie 21 i absolutnie nigdy nie chciałam się skalać nawet dotknięciem suszarki do włosów. Swojej też nie brałam, no bo jechałam rowerem i zakładałam na siebie jakąś tam chustkę na głowę, zakładałam na to czapkę, na to kask i tak jechałam. I czy był styczeń, czy lipiec, to nie było w ogóle żadnej różnicy i mijałam tylko triumfalnie wszystkich, którzy stali pod suszarkami do włosów, a ja wsiadałam na ten rower i jechałam. No i nic mi się nie działo przez bardzo długi czas. I czy było to mądre? Bardzo, bardzo powątpiewam, bo niestety wydaje mi się, że to mnie załatwiło po prostu na lata. I jak mnie już siekło kiedyś z tymi zatokami, właśnie jeszcze mieszkając w Warszawie, gdy mieszkałam w Warszawie, źle użyłam imię słowu, bardzo przepraszam, odbiorą mi kiedyś tego magistra przez to, co powiedziałam w podcaście, haha, ale może to nie będzie jednak ten podcast. No więc... Gdy jeszcze mieszkałam w Warszawie, to tak mnie siekło z tymi zatokami, no że właśnie to, co wam opowiadałam, że przez 2 miesiące miałam jakieś dziwne choróbsko, którego nie sposób było wyplenić, aż właśnie wzięłam ten cholerny antybiotyk, a antybiotyków nienawidzę. I kiedyś z tego też wynikła fuck-upowa sytuacja. Ja jestem człowiek fuck-up i jak widzicie o swoim zdrowiu, mogę wam również opowiadać godzinami, ponieważ... Poszłam właśnie taka zagluconą, zakaszlona do internisty i powiedziałam, że strasznie nie chcę antybiotyku i czy mógłby coś zrobić, żebym ja nie musiała brać antybiotyku, bo właściwie to czuję się dobrze, tylko właśnie mam zawalone zatoki, kaszle, kicham i tak dalej. No to pani internistka w super dobrej wierze powiedziała, dobrze, to w takim razie antybiotyku pani nie dajemy, ale damy pani bakteriostatyk. I dała mi, słuchajcie, bakteriostatyk o nazwie Bactrim. I okazało się, ja w ogóle jestem strasznie głupia, znaczy wtedy miałam jakieś zaćmienie, bo ja zawsze, jak dostaję jakieś lekarstwo, to jeśli nie wiem, co to jest, albo nie brałam tego wcześniej, albo brałam, ale i tak nie jestem pewna, co to jest, no to albo czytam ulotkę, naprawdę czytam ulotki, tak samo jak na przykład regulaminy imprez, na które się zapisuję, żeby sprawdzić, czy im abenerki nie sprzedaję. Więc albo czytam ulotkę, albo wklepuję nazwę do Google'a i czytam, co to jest takiego. No a wtedy, nie wiem dlaczego, spieszyłam się chyba gdzieś i po prostu wzięłam tą tabletkę, popiłam ją wodą i po tam chyba 10 czy 15 minutach zaczęłam czytać ulotkę i skumałam się, że to jest to samo co Biseptol, a Biseptol kiedyś próbował mnie zabić. I pomyślałam sobie, nie, to było 10 lat temu, luzik, może to było jakiś w ogóle zbieg okoliczności, spoko, spoko, będzie dobrze. Wsiadłam w samochód, pojechałam nad morze z psami, pospacerowałam. Czułam się w sumie całkiem dobrze, troszeczkę może spowolniona, ale nie było to nic niepokojącego. Wróciłam do domu, nadal wszystko było ok. I tak sobie pomyślałam, ni stąd, ni zowąd, a położę się w łóżku. I poszłam na górę do sypialni, a była godzina, nie wiem, 16. No, i z tego łóżka wstałam o 7 rano. Bo niestety nie byłabym w stanie nawet się ruszyć. Chyba o 2 w nocy raz wyszłam do toalety i to było wszystko. I znowu myślałam, że umieram. Naprawdę bardzo wam nie polecam brać lekarstw, na które ma się jakieś uczulenie. I do tej pory nie wiem, na który składnik tego lekarstwa mam uczulenie, więc muszę uważać na obydwa. Ale było to coś naprawdę epickiego i bardzo mocno mi to również dało do myślenia, chociaż już wcześniej o tym wiedziałam, że łykanie lekarstw to nie jest tak, jakbyście sobie wzięli kurczę cukierki nim dwa, i które pozostają obojętne oprócz tego, że będziecie grubi, haha. Ale niestety mają bardzo poważne działanie ogólnoustrojowe. Ja również dlatego tak bardzo nie lubię antybiotyków, no i również dlatego wdepnęłam właśnie w taką minę, ale mam nadzieję, że to już się nigdy nie wydarzy. Bo naprawdę było to coś epickiego i podobnie epicki fuck up trafił mi się już potem tylko z tym nieszczęsnym ketonalem w sprayu, który spowodował u mnie oparzenia 2 stopnia i jeszcze przyplątała mi się zupełnie przypadkowo wtedy angina ropna, więc też było fantastycznie i to było w zeszłym roku i o tym możecie posłuchać w którymś tam odcinku mojego podcastu. No ale jednak fuck up z Biseptolem był gorszy, bo przynajmniej po tym ketonalu nie miałam wrażenia, że umrę, a po Biseptolu owszem. No a wracając jeszcze do jeżdżenia z mokrą głową po basenie, to niestety teraz, w roku 2020, zresztą w zeszłym roku było dokładnie tak samo, to niestety teraz jest tak, że absolutnie jestem potwornie wrażliwa na to. I powiem wam tak, 3 raz w tym roku mam coś zawalone z zatokami i 1 raz to było wtedy, kiedy poszłam morsować, 1 raz w tym roku i 2 raz od roku, że tak to ujmę. I nawet nie zanurzałam głowy, a mimo to następnego dnia miałam totalne sieknięcie z zatokami i trwało ono 1 dzień, po czym mi zupełnie odpuściło. Następny raz miałam po saunie, słuchajcie, i to już jest w ogóle granda. Bo ja saunuję dosyć w miarę regularnie, w miarę regularnie to znaczy tak, że czasami zdarza mi się przez 3 miesiące nie pójść do sauny, No ale to nie jest tak, że organizm tak całkiem zapomina. No więc poszłam do sauny i następnego dnia znowu miałam zawalone zatoki. No i teraz słuchajcie, trzeci raz. Lista moich grzechów obejmuje to, że w niedzielę pojeździłam na rowerze w potwornym wietrze, bez żadnej czapki pod kaskiem i niestety już czułam, jak mnie piździ w głowę i nawet mnie ucho zaczęło boleć od tego. No ale stwierdziłam, że no dobra, trudno, no przecież się nie teleportuję na chatę. Więc już jadę dalej i może będzie okej. No i chyba jeszcze następnego dnia pojechałam na basen rowerem, co już było totalnym dobiciem i to jest w ogóle śmieszne, bo ja już kilka razy w ciągu roku obiecywałam sobie, że nie będę jeździć rowerem na basen, bo nawet jeżeli potem wysuszę głowę, to jednak się okazuje, że nie wysuszę, bo po babci odziedziczyłam masakrycznie dużo włosów, gęste i grube i tego się po prostu nie da wysuszyć, autentycznie się nie da, więc nawet jak już mam wrażenie, że wysuszyłam włosy i już mi ręka odpada od tej suszarki, to potem wracam do domu i okazuje się, że cały czas mam mokre włosy. No ale fun fact jest taki, że ja na basen to mam niecałe 1,5 kilometra, więc to jest beznadziejne, że nie mogę jeździć rowerem, ale faktycznie wygląda na to, że nie mogę, bo próbowałam i jest to kolejne podejście zakończone failem. No ale wiecie, jak myślę sobie o tym, że te powiedzmy, nie wiem, no w 2013, w 2014, 15 roku, to ja bez żadnego problemu mogłam właśnie jeździć te 10-12 kilometrów w jedną stronę na basen rowerem, nie dotykać w ogóle suszarki do włosów, a włosy miałam wtedy do pasa i to był argument ostateczny, dlaczego ich nie suszyłam, bo wtedy nie byłabym w domu o 22:10, tylko pewnie o 24:00, jakbym jeszcze miała włosy suszyć. No ale płacę za to strasznie. No i powiem wam, że to w sumie nie jest jedyna rzecz, nie jedyny błąd młodości, za który płacę. No ale też nie jest to jakaś wielgachna tragedia, która mi uniemożliwia życie. I mogę w sumie powiedzieć, że mój organizm to jest jakieś strasznie silne bydle, bo w sumie niektóre błędy młodości, które popełniłam, to były błędy no poważne. Śmiertelne, mówiąc wprost i tutaj akurat nie żartuję, więc to, że jednak płacę za to taką cenę, jaką płacę, no może nie będę się rozwodzić teraz akurat w tym odcinku na ten temat, bo to byłby dosyć rozbudowany temat, ale jednak kurczę, no chyba mogę być trochę wdzięczna swojemu organizmowi, że jakoś tam się wykaraskał z różnych rzeczy. Aczkolwiek jak patrzę już z dystansu i z perspektywy czasu na to, co robiłam kiedyś, typu, nie wiem, rok temu, 2 lata temu, 5 lat temu i w jaki sposób jakoś tam mój organizm potrafił to przetrawić, to czasem się po prostu autentycznie po ludzku boję, że te już najlepsze czasy takie sprawnościowe to już są za mną. No i nie wiem tak naprawdę, ile w tym prawdy. Jakiś dziwny mi tutaj miszmasz wyszedł, ale na pewno wiecie, o co mi chodzi. No to też jest dla mnie strasznie trudny temat i pewnie mogłabym o tym gadać i gadać, więc też nie chciałabym się jakoś zaczynać rozwodzić bardzo mocno na ten temat, ale jak widzę właśnie, no bardzo jest mi trudno ocenić jakieś tam swoje osiągnięcia tak w real time i dopiero je widzę po jakimś tam czasie. Już chyba wam wspominałam o tym w którymś z odcinków podcastu, że dopiero jak na przykład coś stracę albo kiedy następuje jakiś ogromny kontrast pomiędzy tym, co było, a pomiędzy tym, co jest, to dopiero wtedy widzę, ile byłam w stanie zrobić i podejrzewam, że raczej jest tak samo z tym, co mam teraz i tym, co potrafię zrobić teraz i no wiem, że absolutnie mogłoby być gorzej, ale zawsze jednak człowiek chyba ma nadzieję, że będzie lepiej, a nie, że będzie w najlepszym wypadku tak samo albo, że będzie jakoś tam troszeczkę gorzej i że trzeba się z tym pogodzić. Aczkolwiek naprawdę, patrząc po swoim ostatnim sezonie, kiedy byłam przekonana, że jest beznadziejnie i że w ogóle wstyd, żebym startowała w jakichkolwiek zawodach, a potem się okazało, że jest zupełnie spoko, no to był dla mnie tak przeogromny szok, że wiem, że trzeba się po prostu zamknąć i robić swoje i po prostu nie rozkminiać nad tym, bo mam świetnego trenera, który trzyma pieczę nad wieloma różnymi rzeczami i ja już po prostu wieloma aspektami się zwyczajnie nie muszę martwić. No ale wiecie, jak to jest, jak człowiek jest rozkminiaczem, to bardzo trudno jest mu taką rozkminę zatrzymać. No i biorąc pod uwagę moje dziwne zdrowotne problemy i problemiki, to sport niestety mi w tym momencie nie pomaga. I całkiem możliwe, że poukładałoby mi się wszystko, gdybym po prostu nie ładowała tak tego sportu. No wiem, że w pewnym momencie mojego życia sport najzwyczajniej w świecie uratował mi życie. W tym momencie wydaje mi się, że trochę moja relacja ze sportem jest przeformułowana. Zresztą no bardzo dobrze w sumie, że jest przeformułowana, bo na przykład w 2015 roku to był taki jedyny mój wentyl bezpieczeństwa i jedyna taka dziedzina mojego życia, w której mogłam porobić to, co robią normalne 25-latki, tak naprawdę, chociaż trochę to dziwnie brzmi, bo spodziewam się, że wiele normalnych 25-latek, na przykład, nie wiem, chodzi na imprezy albo coś tam. A dla mnie właśnie tą ucieczką do normalności było to, że wychodzę biegać, albo że wychodzę na rower, albo że idę na basen i ładuję jakieś tam dziwne kilometry, ale rzeczywiście wtedy ratowało mi to mocno jakiś taki stan w miarę jeszcze normalności, bo jak na przykład patrzę teraz, będąc tą rocznikową 30-latką, to widzę, że będąc 25-latką miałam bardzo mało problemów typowych 25-latek. W każdym razie mam nadzieję, że niewiele 25-latek takie rzeczy przeżywa, bo ja wówczas miałam naprawdę kombos jakichś dziwnych zdarzeń i ogromnych nieszczęść, bo początek roku 2015 spędziłam na warszawskiej onkologii w szpitalu MSWiA, opiekując się dziadkiem, który zmarł w lutym i zaraz będzie piąta już rocznica jego śmierci, to jest bardzo dziwne, a to była taka moja naprawdę przeogromnie bratnia dusza od samego początku i w sumie to chyba również będzie fajny odcinek podcastu, jak kiedyś o nim opowiem. Później w kwietniu, w maju zaczęliśmy robić remont mieszkania mojego warszawskiego. W czerwcu wprowadziła się do nas babcia, znaczy właściwie my się wprowadziliśmy do babci, tylko no to w sumie też jest długa historia zawikłana. W każdym razie zaczęłam mieszkać z babcią, wówczas 87-letnią, co nigdy nie jest łatwe, uwierzcie mi. Niedługo później zmarła moja mama, czyli córka mojej babci, z którą mieszkałam. No i chyba na tym mogę skończyć tę opowieść i już wiecie, że nie było łatwo. Bo kurczę, to jest aż trudne do opisania, chociaż doskonale to pamiętam wszystko, ale to jest bardzo trudne nawet teraz do opisania, co tak naprawdę dzieje się w głowie dziewczyny, którą coś takiego spotyka i co na przykład się czuje i co się myśli, jak się dowiaduje, że mama jest śmiertelnie chora i że właściwie to nie ma dla niej ratunku, a dopiero co właśnie zmarł dziadek, który był taką super bratnią duszą i kiedy się ma właśnie babcię, z którą trzeba ciągle jeździć do jakichś lekarzy i tak dalej. No, wydaje mi się, że to nie jest standardowe życie 25-latki i to, że ja teraz mogę się, nie wiem, pozastanawiać, czy może wziąć sobie trzeciego psa na dom tymczasowy, albo żeby go wziąć na zawsze, albo kiedy sobie polecę na jakieś wakacje, albo coś takiego, to jest w ogóle problemy pierwszego świata dla mnie, albo nawet zerowego. I w sumie łatwiej pewnie byłoby mi to wszystko przeżyć, gdybym wiedziała, że jednak kiedyś z tego wszystkiego, z tej jaskini się wyjdzie i że znowu się będzie po prostu młodym człowiekiem, który będzie w stanie się zastanawiać nad różnymi rzeczami i po prostu wrócić do życia jako młody człowiek, bo szczerze mówiąc, kiedy się jest czymś takim, to nie za bardzo są na to perspektywy. Mówię zupełnie wprost i szczerze. No więc nawrzucałam wam dzisiaj strasznie dużo kamieni do ogródka i w sumie to bardzo bym chciała zakończyć jakąś pozytywną myślą ten odcinek, ale w sumie kurczę, no jeśli mam być tak całkowicie szczera, to nie jest mi jakoś strasznie wesoło w tym momencie obecnie w stanie aktualnym. Może jedynie mogę wam powiedzieć, że w niedzielę mam egzamin ostatni certyfikacyjny na studiach i jeżeli go zdam, to będę certyfikowanym project managerem IT i w sumie nie wiem po co. No więc może niech to będzie ta pozytywna myśl na koniec odcinka i już lepiej się nad tym nie rozwodźmy. To pa!